W uchu na świat rower rodzinka w polskim Radiu Białystok, czyli Joanna, Agata, Rafał i Eliasz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jeszcze głos Agatki. 3, 4.
Dzień dobry.
Przedstawiacie się jako rowerowa rodzina z Podlasia. Skąd jesteście dokładnie?
Dokładnie tak. Ja jestem z Białegostoku, pochodzę z Białegostoku, ale mąż jest już z Bielska Podlaskiego. Nasze dzieci też się urodziły w Bielsku Podlaskim. Mieszkaliśmy i w Białymstoku, i pod Białymstokiem. Mieszkamy teraz w Bielsku Podlaskim. Chyba najlepiej będzie brzmiało, że jesteśmy rodziną z Podlasia.
I jesteś architektem z zawodu, mąż księgowym i w pewnym momencie przychodzi wam do głowy myśl, żeby zostawić to wszystko i wybrać się na rowerową wyprawę.
Pomysł już u mnie się długo rodził. Początek był taki, że my jeździliśmy rowerami tutaj lokalnie po naszym Podlasiu. I w którymś momencie po prostu stwierdziliśmy, że to za mało, bo chcemy tego więcej, ale ograniczał nasz czas, no bo tak naprawdę w 2 dni, jeżeli jedziesz rowerem, no to jeszcze z dziećmi tym bardziej, no to nie zrobisz tych kilometrów za dużo. Jest to 20-30 kilometrów dziennie, gdzie my za chwilę musieliśmy wracać już do domu i tak naprawdę ta wycieczka jeszcze się nie rozwinęła, trzeba już się zwijać do domu. Dlatego pomyśleliśmy o tym, że jesteśmy w stanie
zmobilizować się
do tego i zorganizować właśnie. Tak, dokładnie. No i kwestia pracy, finansów też. Byliśmy w stanie po prostu to zorganizować we własnym zakresie. I taka była decyzja. Zostawiamy wszystko i jedziemy na rok na wyjazd taki rowerowy z dziećmi po Europie.
U ciebie wybrzmiewa potrzeba przygody, odkryć, wyzwań. Mam wrażenie, że Joannie pewnie będzie bliższa tęsknota za czasem razem, za spokojem bycia we wspólnocie rodziny 24 godziny na dobę ze sobą.
Tak, i właśnie ta nasza podróż wyniknęła z różnych naszych potrzeb. U męża faktycznie to się zrodziło z jakiejś pasji do podróżowania, którą chciał zarazić i mnie, i dzieci. Ja początkowo bardzo negowałam ten pomysł, bo ja byłam też w takim momencie życia, gdzie dopiero wróciłam do życia zawodowego, bo przecież miałam przerwę i z Eliaszem, wychowując go, i z Agatką. Przecież ona jest jeszcze malutka. Jak wyruszaliśmy, to miała 3 lata, dokładnie.
Już ma 4 skończone?
Ma 4 skończone. Także u mnie to była ta potrzeba bycia razem, trochę spięcia, zintegrowania tej rodziny, bo mąż był ciągle w pracy, przecież my ciągle za czymś goniliśmy, bo musieliśmy gdzieś zdążyć, odwieźć dzieci do przedszkola, sami siebie gdzieś zawieźć, zagospodarować, wypełnić ten czas pomiędzy grafikami naszymi, które nie zawsze też było łatwo spiąć, jak to w rodzinie. Natomiast tutaj też postawiliśmy przed sobą wyzwanie właśnie bycia razem, non-stop, 24 na dobę, gdzie to tak naprawdę nie jest takie łatwe i oczywiste. Przecież ludzie nie mają czasu ze sobą często porozmawiać albo komunikują się przez telefon, przez internet, a my byliśmy ze sobą non-stop i założenie było tak, wyjeżdżamy na rok.
Taką wyprawę trzeba wcześniej odpowiednio zaplanować.
Historia była taka, że w któregoś dnia wróciłem po pracy do domu i Asia miała rozpisany taki plan na kartce. Tu wyjeżdżamy, tak się pakujemy, tak organizujemy sobie to, co jest na miejscu, no bo to i dom, i mieszkanie, i samochód, codzienność. Musimy to sobie zorganizować. Tu wyjeżdżamy, tu wracamy. Od samego początku widzieliśmy, że to jest taki nasz projekt, który będzie trwał rok.
I ile miesięcy trwało przygotowanie do takiej rocznej wyprawy?
Koło roku.
Trudno to nawet określić, bo my też dużo sprzętu mieliśmy, no bo jeździliśmy wcześniej, tak? To nie była taka skala, jaką mieliśmy zaplanowaną, ale lokalnie gdzieś się tutaj kręciliśmy po naszych okolicach, po naszych ścieżkach. Także też wiedzieliśmy mniej więcej, co mamy, co musimy przeorganizować, co musimy dodać, co musimy zmienić. Jak już zapadła ta decyzja, tak, będziemy to realizować, bo przecież na początku to gdzieś pozostawało w sferze marzeń, dopiero później zapadła ta ostateczna decyzja, to słowo, że ruszamy.
Wiem, że to też była taka rodzinna tajemnica najpierw też przed mamami,
tak.
Babciami.
Tak, tak, bo też nie wiedzieliśmy, jak zostaniemy odebrani.
Jak
tak?
Zareagują.
Dokładnie, no nie jest to standardowy styl
życia rodziny.
Życia rodzinnego, dokładnie. Natomiast tak, realizowaliśmy krok po kroku, wymienialiśmy sprzęty, dokupiliśmy co trzeba, cały ekwipunek biwakowy, biwakowy, rozkładaliśmy namiot w naszym salonie, układaliśmy karimaty, żeby zobaczyć, czy my będziemy mieli jak tam spać. Wymieniliśmy śpiwory, zakupiliśmy dodatkowe sakwy rowerowe, wymieniliśmy rower dla Eliasza. Agatka była początkowo w przyczepce rowerowej, później otrzymała rower w trasie, także to też są dodatkowe rzeczy. No i jakoś udało się.
Zanim powiemy to słowo ruszamy, to jeszcze bym dorzuciła te takie lokalne, podlaskie, ulubione wasze kierunki.
Dużo jeździliśmy po Krainie Otwartych Okiennic. Wybieramy też takie trasy niestandardowe, bo też po lasach. Nie tak, że trzymamy się utartej jakiejś ścieżki.
Wytyczacie swoje.
Dużo się dzieje poza szlakiem tym głównym. I tak nam to się sprawdziło też już tej podróży po Europie.
Drugim, myślę, naszym wspólnym ulubionym kierunkiem to jest Białowieża i Puszcza Białowieska. Mamy też zaprzyjaźnioną rodzinę, która mieszka w okolicy, więc często przy okazji odwiedzin zapuszczaliśmy się gdzieś tam właśnie w lasy. Pokazywaliśmy też dzieciom szlaki. Eliasz pierwszy raz jeździł właśnie w Puszczy Białowieskiej na swoim własnym rowerku. Później trenował od Zabudowa do Trześcianki i z powrotem, także przerobiliśmy trochę tych odcinków też lokalnie.
Eliasz, jak ci się podobało podczas tych rowerowych wycieczek?
To bardzo fajnie, przygoda.
A lubisz jeździć na rowerze?
Tak.
Eliasz, 6 jak wyjeżdżałeś, to już 7?
Rocznikowo 7.
Rocznikowo 7. Kiedy kończysz 7 lat?
Eliasz jest z końca roku, jest z listopada.
Podjęliście niesamowitą decyzję o tym, by na rok wybrać się na rowerach całym składem w podróż po Europie. Kiedy powiedzieliście to? Ruszamy. I co było na początku?
Cała logistyka związana z nową organizacją takiego właśnie codziennego życia domowego. Musieliśmy poinformować placówki dzieci, że planujemy coś takiego. No i powoli informowanie wszystkich zainteresowanych, przyjaciół, rodzinę. Ktoś się pytał, że a, słyszałam, że wyjeżdżacie, tak? A od kogo to słyszałeś, tak? No tak, no też prowadzimy kanał w internecie, tak? Gdzieś jesteśmy w social mediach i też zastanawialiśmy się, w jaki sposób mamy przedstawić te nasze plany na nowe przygody, na nowy rozdział, żeby pokazać ludziom, że się da, że można się zorganizować jak się chce, że czasami trudno jest wyjechać gdzieś na weekend z dziećmi, tak? A co dopiero zmienić zupełnie środowisko.
Otworzyć perspektywę, że tak naprawdę nie wiadomo, co którego dnia się wydarzy.
Ale to jest najpiękniejsze w tego typu właśnie podróżowaniu. Chcieliśmy dać sobie tą wolność, oderwać się trochę od tych obowiązków i domowych, i pracowych. I taka też była motywacja, że chcemy spróbować tego życia na wolności.
Podjęliśmy też taką decyzję, że mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, sprzedaliśmy je przed wyjazdem. Chcieliśmy sobie założyć, że jak już wrócimy do Polski, to nie wracamy w to samo miejsce. Idziemy dalej. To jest jakiś etap po prostu. Projekt jest jakimś etapem, jest jakimś przeskokiem do czegoś innego.
Który ma
nas popchnąć. Tak, no i jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
Powiem szczerze, że myślałam, że wynajmiecie mieszkanie, żeby jednak mieć jakiś zastrzyk finansowy regularny. A tutaj takie decyzje ostateczne.
Też był taki pomysł z wynajmowaniem mieszkania, ale zdecydowaliśmy się sprzedać. Mamy też siedlisko na wsi, które teraz remontujemy, gdzie chcemy właśnie zamieszkać.
Taki pomysł
taki
macie
pomysł,
w tym momencie
tak,
na siebie.
Taki pomysł jest w tym momencie.
No i przychodzi czerwiec 2024. Pożegnalne imprezy z rodziną. I którego czerwca wsiedliście na rower i ruszyliście przed siebie?
2 czerwca. I to nie na rower, tylko do pociągu. Pojechaliśmy z Białegostoku do Suwałk. Ze względu na to, że stwierdziliśmy, że o ile Podlasie mamy zjeżdżone, to nie chcemy już po prostu tutaj kręcić tych kilometrów, a wyruszymy z Suwałki i pojedziemy Mazurami. I taki był początek. 8 rano, 8:10 chyba, tak dokładnie, pociąg do Suwałk. Tam rowery nam nasi znajomi przywieźli, no i ruszyliśmy.
Jak ta Suwalszczyzna na tym pierwszym etapie podróży?
Gorąca i burzowa. Od razu mieliśmy chrzest bojowy. Pierwszego wieczoru musieliśmy po prostu zjechać z trasy i pytać lokalnych ludzi, czy przypadkiem może mają jakąś stodołę, garaż otwarty, gdzie możemy wjechać z naszym całym straganem i po prostu tą pierwszą burzę przeczekać. Także od razu było na grubo, styl wyprawowy, pełną parą.
Że to od razu nam pokazało, że musimy się ustawić na coś innego, dokładnie, bo ja jeszcze mając takie myślenie, jak ja jestem księgowym, więc ja tam mam dużo rzeczy poorganizowanych, poukładanych. Ja tak sobie pomyślałem, no będziemy wyjeżdżali z Suwałk, tam 20 kilometrów dalej jest jakieś pole namiotowe, ja zadzwonię i się dowiem, czy będziemy mogli nocować. No okej, zadzwoniłem, pani powiedziała, tak, przyjeżdżajcie. I już pierwszego dnia okazało się, że to nie jest takie. Że po prostu
zmiana planów.
Tak, to jest zmiana planów. Trasa pokazuje, co będzie się działo każdego dnia. My nie dojechaliśmy tam. Została nas burza, przejechaliśmy może 10 kilometrów wtedy i trafiliśmy też na przyjaznych ludzi. Tu możecie tutaj rozbić namiot, dostaliśmy jeszcze tort, bo tam ktoś miał urodziny. Więc od samego początku mieliśmy taki właśnie...
Poczucie, że jesteście zaopiekowani, tak, że droga tak. To nie tylko kilometry, ale też spotkania.
Tak, tak. I już wiedzieliśmy, że to będzie po prostu wszystko spontanicznie. I już było odpuszczone u mnie, tak, że trzeba po prostu brać to, co jest w trasie. Pierwszy dzień, to jest pierwszy dzień, no to ja się nie spodziewałem.
Dokumentowaliśmy tą trasę dla nas, dla rodziny, dla osób, które dołączały na przykład na naszego Instagrama, żeby obserwować tą trasę, żeby nam kibicować. Robiliśmy dużo zdjęć i dużo relacji.
Po burzy wyszło słońce.
Polskę przejechaliśmy w miesiąc.
Trzeba sobie też uzmysłowić, że dla osoby dorosłej, która trenuje i która jeździ rowerem, to nie jest żaden wyczyn przejechać pętlę mazurską w jeden dzień albo w dwa z jakimś noclegiem pod namiotem gdzieś na dziko. Natomiast naszym wyzwaniem zdecydowanie była ta podróż rodzinna. Było to, żeby dzieci dały radę przejechać te nasze odcinki, żeby one w ogóle chciały jechać, żebyśmy ich nie zrazili. Ja też czasami się śmieję, że dla dzieci wyzwaniem było jechać w podróż rowerową, ale dla nas jako dla rodziców wyzwaniem było jechać z dziećmi.
To prawda. Eliasz od początku jechał na rowerze?
Dla Eliasza mieliśmy specjalny system holowniczy, taki hol sztywny, na który mocuje się rowerek dziecięcy, żeby rodzic, który jedzie z przodu, mógł go troszkę asekurować. Przejeżdżał na początku, ja wiem, 15-20 kilometrów, myślę, samodzielnie jechał.
Żeby skończyć na około 50-60.
Nawet.
To robi wrażenie.
Tak.
A jak wygląda twój rower?
Jest zielony. Teraz też go mam.
A jak wyglądała przyczepka Agatki?
Niebieska.
A rower
niebiesko-biały.
Teraz?
Niebieski.
O, czyli wszystko zostaje w tej tonacji, którą bardzo lubimy
i
w polskim Radiu Białystok.
Niebieski.
Kask musi być obowiązkowo, prawda? Eliasz, też masz kask?
Tak, zielony.
Znaczna część tras w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody.
Ścieżki leśne, ścieżki polne, szutry, pagórki. Wjechaliśmy na Mazury Garbate, także tam się napociliśmy przeogromnie. Pogoda była piękna i też jesteśmy za to wdzięczni, ale no niestety, jadąc z bagażem, jadąc z dziećmi, wielokrotnie zsiadaliśmy, nawet na takich małych podjazdach, małych górkach. Wszystko było dla nas wyzwaniem, wszystko było nowe. Musieliśmy też się wdrożyć w ten tryb, że faktycznie codziennie się poruszamy, codziennie siadamy na rowery, regularnie.
Podróżujemy po Europie. Zaczynamy od Polski, od bardzo bliskich nam terenów. Suwalszczyzna, pętla mazurska. Jak wygląda dzień na takiej wyprawie rowerowej?
Wydaje mi się, że ten program dnia coraz bardziej kształtował się po prostu w trasie.
Drodze.
Po drodze, tak. Dostosowywaliśmy się do siebie i też dostosowywaliśmy się do warunków na drodze, warunków pogodowych i tak dalej. Harmonogram ramowy był na całą podróż, bo myśmy wyjeżdżając też nie chcieliśmy nakładać jakichś obowiązków, tak, że musimy gdzieś dotrzeć, musimy zrobić, nie wiem, 50 kilometrów dziennie, bo coś tam. Także to wszystko był taki zarys, który doszczegółowialiśmy na bieżąco. To akurat mąż bardziej się wyspecjalizował w planowaniu tras. Miał odpowiednie aplikacje na telefonie, sygnał GPS, jakieś tam śledzenie, zapisywanie tych tras. Ja może bardziej organizowałam życie takie rodzinne.
Gospodarcze.
Tak? Gospodarcze, dokładnie. No musieliśmy przejąć jakieś role i też się uzupełniać.
Jedzenie w czasie takiej podróży. Część pewnie mieliście ze sobą.
Mieliśmy całą kuchnię biwakową, tak? Mieliśmy najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Plan był taki, że mamy być samowystarczalni. Mieliśmy i spanie ze sobą, i gotowanie ze sobą. Żywność, jakieś zapasy, produkty suche. Zawsze coś musieliśmy ze sobą mieć, no bo tak naprawdę nie wiadomo było, gdzie staniemy na ten obiad czy śniadanie, czy będzie jakiś sklep po drodze, czy będzie otwarty sklep po drodze. Także wszystko weryfikowaliśmy na bieżąco.
Eliasz, co jedliście na śniadania?
Kanapki z serem i mięsem. Czasami mieliśmy ze sobą, a czasami nie mieliśmy, więc rodzice podjechali rowerem do sklepu.
Co jeszcze na takie śniadania
biwakowe?
Czasami
płatki z mlekiem.
Kanapki z czemem.
na słodko.
Tak, właśnie bułeczki różnego rodzaju, owsianki też, płatki na mleku, jajka. To są takie proste rzeczy, które można dostać w najmniejszym sklepiku i zawsze przygotować sobie na takiej kuchni turystycznej.
Dzieci jedzą wszystko.
Muszą.
Rogaliki też jedliśmy.
Pychota. A jak wyglądają takie obiady biwakowe?
To jest albo ryż, albo makaron, albo kasza, jakieś warzywko, sos z słoika, czasem posypany serem, to już w ogóle wykwintnie. Czasem wystarczy tylko polać masełkiem. Ale całe szczęście dzieci, szczególnie w takim wieku 3-6, uwielbiają suchy makaron. Przecież to jest najpyszniejsze jedzenie na świecie. Także śmiało, rodzice, pakujcie dzieciaki na rowery i gotujcie suchy makaron na wynos.
Tak, ale ja bym jeszcze chyba dopowiedział od siebie, że też spotykaliśmy ludzi na trasie, którzy nas zapraszali do siebie, bo byli ciekawi, kim my jesteśmy. Jadą 4 rowery, wózek i te wszystkie sakwy, to tego jest bardzo dużo. No i byliśmy zapraszani. I też ile osób, oprócz tego, że nas zaprosiło powiedzmy na obiad, to też powiedzieli, a no to chodźcie też, prześpijcie się u nas też. I jeszcze z innymi rano jedliśmy wszyscy wspólnie śniadanie, więc to było bardzo ciekawe, że jest taka otwartość. I to też w Polsce, za granicą to samo.
Jednak ludzie cieszą się na swój widok i to jest optymistyczne.
Na pewno byliśmy ciekawostką na trasach. Zdecydowanie nawet rowerzyści, którzy jeździli, zwracali na nas uwagę, dopytywali, kim jesteśmy, gdzie jedziemy, skąd pomysły na taką wyprawę. I też może warto wspomnieć, że organizowaliśmy nasze postoje i noclegi w taki sposób, że korzystaliśmy ze społeczności internetowych, sprzyjających turystom rowerowym na przykład, podróżnikom. Po prostu umawialiśmy się z osobami, które oferowały nocleg gdzieś w promieniu, do którego mieliśmy dojechać. No i rozmawialiśmy, czy możemy tam rozmieć namiot, czy możemy skorzystać z łazienki i na przykład się umyć, czy możemy wyprać jakieś rzeczy. Trzeba było się przestawić mocno na taki tryb wyprawowy i po prostu się organizować z dnia na dzień.
Pewnie dzieciakom lat 3-6 specjalnie nie przeszkadza brak prysznica i pralki, żeby mieć codziennie świeżą koszulkę. No ale rodzice muszą z tyłu głowy to mieć, żeby chociaż co kilka dni wyszorować się od stóp do głów.
Dokładnie tak, tym bardziej, że dzieciaki brudziły się co godzinę. Tak naprawdę odzież dla nich można by było zmieniać
kilka razy dziennie.
To oczywiście również w niczym nie przeszkadza. Przecież nie musimy jeździć w najmodniejszych ubraniach na te wyprawy, ale no jednak taka kwestia jak pralka, prysznic, ciepła woda w pewnym momencie staje się luksusowa, prawda?
Można za tym zatęsknić.
Można za tym zatęsknić.
W którym miejscu przekraczaliście granicę polską i z jakim krajem?
Eliasz pamięta chyba tą pierwszą naszą granicę.
Z krajem Niemcy.
Jechaliśmy górą naszego kraju, tak? Najpierw Mazury, potem wkroczyliśmy na ścieżkę rowerową wzdłuż Bałtyku i w Świnoujściu przekroczenie granicy z Niemcami. Pierwsza symboliczna również granica dla nas wszystkich.
Rowerowa podróż rozpoczęła się w czerwcu 2024. Finalnie nie trwała cały rok, tylko 9 miesięcy. Ta pierwsza granica symboliczna przekroczona. Niemcy takie pierwsze miejsca, czy takie zachwyty, wow.
Jednym z takich kierunków był Berlin. Przejeżdżaliśmy przez stolicę Niemiec rowerami. Byliśmy pod murem berlińskim, pod bramą. Poruszanie się po takiej stolicy europejskiej było wyzwaniem, natomiast była to dla nas przyjemność. Berlin jest niesamowitym miejscem dla rowerzystów. Bardzo łatwo jest się tam poruszać. Drogi są bardzo dobre, kierowcy
bezpieczne.
Są bardzo uprzejmi. Tak, w ogóle w całym kraju, tak? W Niemczech czuliśmy się naprawdę bardzo bezpiecznie.
Po Berlinie co się otwiera w głowie na wspomnienie o wyprawie?
To mi i pewnie Eliaszowi tak samo najbardziej zapamiętaliśmy Paryż. To już jest miasto nie do przebicia. Później już nic takiego mi nie zrobiło, takiego wow.
Co, Eliaszu, zachwyciło cię w Paryżu?
Wieża Eiffla i Notre Dame.
Z wielu miejsc widać te wieże, jak się podróżuje na rowerze po Paryżu?
Tylko jak jesteś daleko od Paryża, to nie widzisz już.
Trzeba wjechać do miasta.
Największe wrażenia jednak robią te stolice, bo myśmy nigdy wcześniej nie byli ani w Berlinie, ani w Paryżu. Także odkrywaliśmy to wszystko wspólnie. To były dla nas wszystkich pierwsze razy. Tylko też ja chciałabym tutaj zaznaczyć, że nasza ta wyprawa właściwie nie była wyprawą turystyczną. Myśmy tam nie jechali po to, żeby coś zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie. Owszem, to było jakimś dodatkiem, ale te najprawdziwsze doznania, te najlepsze doświadczenie, te najpiękniejsze wspomnienia, które przywieźliśmy ze sobą, to jest takie właśnie codzienne życie, taka rowerowa, już później rutyna. Te miasteczka, które mijaliśmy, ci ludzie, którzy właśnie pytali, czy nam może czegoś trzeba, czy może czegoś szukamy, czy mamy miejsce na nocleg, czy chcemy zjeść z nimi kolację. To ile osób nas zaprosiło poprzez różne aplikacje. Doradzali nam, nie, tam nie jedźcie, bo zmęczycie się, dzieci zamęczycie, jest ciągle pod górkę, zmieńcie trasę. Proponują piękne krajobrazy, dzielą się swoim doświadczeniem. Także my jak najbardziej też korzystaliśmy z tych uwag społeczności lokalnych, tym bardziej rowerzystów, którzy być może mieli nawet większe doświadczenia rowerowe niż my w tamtym momencie. I te nasze trasy ciągle się zmieniały.
W Paryżu ile czasu spędziliście?
Około 5 dni. I też, co ciekawe, tam też zostaliśmy zaproszeni przez rodzinę, która dała nam całe piętro w domu, gdzie mogliśmy sobie mieszkać. Jedliśmy z nimi kolację dzień w dzień, śniadania, piekli swój chleb na przykład. To też było fajne, bo zobaczcie, jak w ogóle oni żyją, bo oni żyli sobie, była codzienność ich, mieli pracę, mieli szkołę, zostawiali nas samych, mogliśmy robić sobie u nich, co chcieliśmy, widzieć, jak oni po prostu funkcjonują jako rodzina. Opowiadali nam też o Paryżu, podpowiadali, gdzie jechać, co zobaczyć. I to tak, już tak się robi, że ty się z tym człowiekiem zaczynasz powoli
zżywać.
No już jest 5 dni, mało, nie mało, no ale poznajesz ich dzieci.
Nawiązują się relacje i tworzy się taka bliskość. Wsiadaliście, rozumiem, każdego dnia na rower i po prostu po tych różnych ulicach paryskich docieraliście, gdzie chcieliście.
To było najpiękniejsze, bo jednak zwiedzanie rowerowe to po prostu gdzie chcesz, to pojedziesz, tak? Nie jesteś niczym ograniczony. Czy musisz wsiąść do metra, no to gdzieś przejedziesz, ale musisz iść pieszo, tak? A rower, byliśmy
i
wszędzie.
Też takie nasycenie w związku z tym tak. Pejzażem miejskim i tą wieżą Eiffla. Berlin, Paryż, jeszcze jakieś miejsce, które wam
ocean.
Zostało? Bo ocean to jak dotarliście do samego końca.
Do samego końca, tak, dojechaliśmy we Francji, już nie pamiętam miasteczka. Widok na ocean, no to też robi wrażenie, no bo już to jest jakiś nowy etap podróży. Jedziesz gdzieś cały czas tak naprawdę na zachód, na zachód, na zachód i ten zachód w końcu
i
się
wiesz,
kończy.
Dalej nie ma.
Tak, już dalej zachodu nie ma.
Na rowerze.
I na rowerze, dokładnie, tak. I jest jakaś świadomość tego, że tu już jakiś etap przejechaliśmy. Widzimy ten ocean i co ciekawe też trafiliśmy obok do rodziny, która miała korzenie polskie. Też byliśmy tam kilka dni. To są takie niby przypadki, ale
nie
to nie
przypadków.
Są przypadków, dokładnie.
Tak, ocean zdecydowanie to ogromne wrażenie robi. To my chyba zapamiętaliśmy najbardziej, że to jest taki już kres tak naprawdę tej Europy, tak? Gdzie my jesteśmy, gdzie my dojechaliśmy, jakie to jest wow, jakie to jest takie, że czujesz, że robisz coś naprawdę niezwykłego na tą swoją skalę.
Oprócz tego zachwytu jest też udało się, dotarliśmy teraz, czas na powrót.
Ten ocean to też nie był jakby kierunkiem docelowym. To faktycznie było takie wow, zakochaliśmy się w tych horyzontach, w tych widokach. Natomiast chciałabym powiedzieć, że pierwotnym naszym założeniem, co teraz mi się wydaje totalnie abstrakcyjnym, ale kiedyś myśleliśmy, że jesteśmy w stanie to zrealizować, była pętla po Europie. Chcieliśmy zatoczyć koło. Mieliśmy z Francji jechać do Hiszpanii, żeby gdzieś tam przezimować, może popracować, pobyć tam w okresie zimowym, a następnie chcieliśmy jeszcze przejechać Bałkany. Natomiast teraz, po naszych już doświadczeniach, myślę, że ten pierwotny plan był bardzo optymistyczny. Faktycznie musieliśmy podjąć decyzję, co dalej i gdzie teraz jedziemy. I znad Atlantyku kierowaliśmy się już w stronę Morza Śródziemnego, na południe Francji, dokładnie tak, nad Lazurowe Wybrzeże.
I tam przezimowaliście?
I tam przezimowaliśmy.
Ile czasu spędziliście nad Lazurowym?
3 miesiące. Plan był taki, że jedziemy tam maksymalnie na miesiąc. Natomiast rodzina nas goszcząca okazało się, że również są bardzo przyjaźni, również mają bardzo dużo historii związanych z podróżowaniem i pan gospodarz Krzysztof miał korzenie polskie. Żona pochodziła z Włoch i dzieci najbardziej zapamiętały właśnie tą rodzinę, bo po miesiącu byliśmy po prostu jej częścią. Dokładnie, zaprzyjaźniliśmy się ze sobą. To była już końcówka roku, myśmy tam trafili chyba w połowie października. Oni zaproponowali zaproponowali nam, żebyśmy zostali do świąt, do końca roku. Również dlatego, że planowali swój wyjazd rodzinny. Myśmy wtedy mieli się zająć...
Opiekować domem.
Tak, opiekować domem, zająć się zwierzętami, bo mieli koty, mieli kurki. Także też im było to na rękę, że zostaje w domu ktoś już zaufany.
Pomagaliśmy im w takich bieżących sprawach gospodarczych, można powiedzieć. W zamian mieliśmy dom z basenem, za który nic nie płaciliśmy. Naturowe brzeże, okolice Saint-Tropez.
Maleńkie domki kolorowe nad wybrzeżem, pewnie ścieżki, które przejechaliście na rowerach i też się zachwycaliście. I tam byliście do stycznia.
Myśmy zrobili taki pewien zabieg, że przesiedliśmy się z rowerów do kampera, żeby zwiedzić Sardynię. Korzystając z uprzejmości naszych gospodarzy francuskich, mieliśmy taką okazję, żeby po prostu przemieścić się.
Zostawiliśmy rowery, zostawiliśmy swój bagaż i stwierdziliśmy, że jedziemy na Sardynię na miesiąc.
Do kolejnego gospodarstwa, do kolejnej gościny, rodziny zapraszającej w zamian za pracę.
Eliasz chciał coś powiedzieć.
Pojechaliśmy w Sardynię, wskoczyliśmy na gospodarstwo.
A jak było w takim
dalej...
kamperze?
No fajnie, a dalej no już wróciliśmy na Polski.
A powiedz mi, co ci się podoba w kamperze?
No bo po prostu czasami mi jest ciężko jechać pod górkę, więc mi się chce jechać jakimś autem. Jak jadę autem, no to nie muszę pedałować.
Możesz sobie wygodnie siedzieć albo spać.
No.
Tak, przesiadka do kampera to też był kolejny nieplanowany zupełnie przez nas etap podróży.
A co się stało z waszymi rowerami wtedy?
Nasze rowery otrzymały pokoik. Zostały, po prostu zostały.
Nie wzięliśmy ich ze sobą. Zostały we Francji Anne-Marie i Krzysztofa, u których byliśmy te 2-3 miesiące. Powiedzieliśmy, że będziemy miesiąc na Sardynii, a wrócimy do was po Sardynii.
Wrócimy, będzie już inna pora roku, tak zacznie się wiosna. Jeżeli będziemy mogli, to oczywiście pomożemy w przygotować się do sezonu. Także to była umowa trochę tak coś za coś. Chcieliśmy się odwdzięczyć za naprawdę ogromną pomoc.
Czyli po miesiącu w Sardynii wróciliście do Saint-Tropez
i stamtąd organizowaliśmy powrót do domu. Te dni, miesiące spędzone na gospodarstwie, przy pracy fizycznej, ze zwierzętami, przy dbaniu gdzieś o ogród, o posesję, uzmysłowiły nam to, że możemy tak pracować, ale dla siebie, że przecież mamy piękne siedlisko na naszej ziemi, na Podlasiu i to właśnie to nas utwierdziło w tym, że mamy gdzie wracać.
I tak? Że macie nowy pomysł na
siebie.
Że
mamy nowy pomysł na siebie.
Ja bym chciała, żebyście jeszcze krótko powiedzieli o tym, jak was zmieniła ta podróż, jak wpłynęła na was. Czy widzicie już w tej chwili to, co zdarzyło się w was dzięki temu?
Ja każdego dnia nie mogłam wyjść z podziwu, jak bardzo oni łatwo i szybko adaptują się do bardzo skrajnych, różnych warunków w trasie. Jednego dnia mogliśmy spać pod namiotem gdzieś na polance, drugiego dnia mogliśmy spać w ekskluzywnym hotelu, gdzie mieliśmy zapewnione śniadanie i dzieci to traktowały jako coś naturalnego. Pierwszy miesiąc byliśmy w Polsce, drugi w Niemczech, gdzie język był niezrozumiały dla nas wszystkich. Trzeci miesiąc byliśmy we Francji. Później przenieśliśmy się nie dość, że do kampera, to jeszcze na wyspę i do zupełnie innej kultury. Wir tych wszystkich dialektów, zapachów, smaków. A oni, no fajnie, jesteśmy w kamperze. A fajnie, a dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie w Sardynii. To była dla nich codzienność. Zmienność była czymś standardowym w naszej podróży.
Dało im to więcej odwagi, otwartości?
Zdecydowanie, ja myślę, że tak. Dało im to otwartości. Myślę, że oni są bardziej też ciekawi. Zdecydowanie lepiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, ale również z osobami starszymi.
A w was?
Ja dopiero teraz, jak jest już po powrocie tutaj, dopiero zaczynam dostrzegać takie elementy, jak wszystko tutaj tak szybko się dzieje. Wszyscy pędzą, a ja już mam taki tryb tego
slow.
Podróżnika slow trochę. Taki, że w zasadzie wszystko idzie w dobrym kierunku i się wszystko ułoży po kolei. Tak jak ta podróż tam pokazała, że pierwszego dnia, kiedy wyjeżdżaliśmy, ja już miałem plan, gdzie ja będę spał, bo musiałem mieć na to plan. A później okazało się, że nie muszę mieć na to wszystko planu, a wszystko i tak się układa. Więc ja mam takie duże odpuszczenie, dużo taką wdzięczność do tego, co się wydarzyło i nie potrafię nawet jakby tego wyrazić tak do końca słowami. Jak to zmienia, jak zmienia taka podróż. Najważniejsze są tak naprawdę relacje. Ja lubię, jak dziecko do mnie przyjdzie i powie, że ona chce do mnie się przytulić, bo tego ich uczyliśmy na tej całej podróży, że on wiedział, że my jesteśmy i może do nas przyjść. Liczyć. Tak, i może przyjść, się przytulić, bo też były takie momenty, że i płakaliśmy,
i się śmialiśmy,
tak, dokładnie. To nie jest tak, że ta podróż to jest wiecznie
pocztówka, szczęście,
jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi, tylko też były takie momenty, że było ciężko.
Ale nie żałujecie.
W życiu.
Absolutnie.
Myślicie, że jeszcze takie wyprawy wam się zdarzą?
Tak, znaczy też chcemy lokalnie uruchomić taką inicjatywę właśnie wyjazdów kilkudniowych już teraz, tak? Już ja nie mówię, że taki, nie wiem, miesięcznych czy tygodniowych, ale żeby lokalnie się zorganizować z rodzinami, my byśmy jechali i te rodziny z nami razem, tak? Jeżeli chciałyby poczuć się bezpiecznie, powiedzmy. No bo tak naprawdę w tych wyjazdach jest bezpiecznie. To tylko my mamy takie wyobrażenie, że coś się może wydarzyć.
Znaczy, warto zaryzykować.
W którymś momencie było tak, że ja też miałem jako tata, mąż, miałem takie poczucie, że ja muszę być taki czujny w tym namiocie, że coś się może rzeczywiście wydarzyć, trochę nie spałem, nie dosypiałem. I w którymś momencie Asia do mnie mówi, no ale co się może wydarzyć, jeżeli ktoś tu przyjdzie i nas będzie chciał obudzić, no to powie, że się wyśpisz i jutro pojedziemy dalej. I to wtedy mi odpuściło wszystko, tak?
To już chyba musiał być jakiś mój moment kryzysowy, ale tak naprawdę, no co się może wydarzyć? To są tylko nasze ograniczenia.
Jesteście razem, a takie wyzwania i wyprawy tylko to cementują i dają taki kapitał na to, co przed wami. Jeśli ktoś chciałby wrócić do tej waszej wyprawy, prześledzić te historie w mediach społecznościowych, to macie swój profil na Instagramie.
Tak, przede wszystkim prowadziłam profil na Instagramie, gdzie tak naprawdę byliśmy, można oglądać nasze relacje, można śledzić nasze posty.
Co wpisać?
Wpisać Rower Rodzinka.
Oprócz tego, że jest profil na Instagramie, to jest też strona internetowa?
Strona internetowa.
W procesie.
W procesie, tak. Blog w procesie, filmy na YouTubie w procesie, bo mieliśmy bardzo dużo pomysłów, co możemy faktycznie udostępniać, pokazywać, w jaki sposób zaprezentować naszą wyprawę, ale to już jest, myślę, temat na kolejną rozmowę, bo też nie byliśmy w stanie wszystkiego zrealizować, tak, będąc cały czas gdzieś w trasie, ale materiałów mamy pełno na pokazanie, na zaprezentowanie i pomysłów na kolejne wyprawy również.
Trzeba wspomnieć o tym, że to było na zasadzie takiej, że chcieliśmy to zrobić jako pamiętnik sobie bardziej, niż mieliśmy taką potrzebę zakładania strony czy jakichś tam social mediów, żeby się pokazywać. My chcieliśmy po prostu w którymś momencie się odciąć od tego wszystkiego, a ten pamiętnik teraz jest. No ja lubię wracać do tego, jak zaczynaliśmy wyjeżdżać,
kolejne
co było
etapy.
Po kolejnych etapach, tak, i to mi się zaczyna przypominać wtedy, tak? Taki pamiętnik, który zostanie nam na lata.
Pięknie dziękuję wam za rozmowę, za spotkanie. Gośćmi Ucha na Świat była Rower Rodzinka, czyli Joanna, Rafał, Agatka i Eliasz. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.